Proszę włączyć mikrofon panu radnemu Rozmiarkowi.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kontynuując więc prezentowanie niektórych tylko interpelacji, pozwolę sobie jeszcze przedstawić kilka krótkich dotyczących generalnie rzecz ujmując problemów rodzin wielodzietnych. Wiem, że tym rodzinom bardzo zależało na tych wnioskach, wobec czego cztery krótkie sprawy. Pierwsza interpelacja w sprawie braku możliwości zapisania na karcie PK ulgi szkolnej wraz z ulgą rodzinną. Otrzymałem informację od mieszkańców, iż na karcie PK nie ma możliwości zapisania ulgi szkolnej wraz z ulgą rodzinną i spowodowało to szereg problemów, w szczególności w tych wielu miesiącach, w których ZTM uniemożliwił rodzinom wielodzietnym dokonywania doładowywań kart za pośrednictwem internetu. Jedna z rodzin zwracała uwagę, że w czerwcu 2017 roku, gdy nie było już możliwości zasilenia karty PK drogą internetową, dzieci udały się do punktów wskazanych przez ZTM celem nabycia biletów. A jak się jednak okazało, ich bilet nie był już ważny i nie mogły skorzystać z biletu szkolnego, bo nie miały go zapisanego na karcie PK, przez co zmuszone były do zakupienia papierowego biletu w kiosku. Chciałbym prosić o weryfikację powyżej opisanego problemu i podjęcie działań zmierzających do naprawienia tego typu utrudnienia. Kolejna interpelacja w sprawie założenia kilku kart PK za pośrednictwem jednego konta. Mieszkańcy informują, iż nie ma możliwości założenia kilku kart za pośrednictwem jednego konta i ten fakt generuje problemy, gdyż aby korzystać z internetowej obsługi karty PK dla dzieci, rodzice są zobowiązani zakładać dodatkowe maile. Z uwagi na fakt, iż adresy mailowe rodziców bywają zajęte przez system dla ich kart, to też powoduje kolejne utrudnienia i prosimy o interwencję. Przedostatnia interpelacja dotycząca uruchomienia możliwości połączenia kont PK z rodziców i dzieci. Podobno nie ma możliwości połączenia kont PK rodziców i dzieci i generuje to problemy w szczególności w przypadku rodzin wielodzietnych, gdyż w momencie, gdy rodzice mają kilka kont, a kupują bilety przez internet, to muszą zalogować się na kolejno wszystkie konta, za każdym razem osobno kupić bilety, każdorazowo zalogować się do banku celem opłacenia każdego indywidualnego biletu i tak dalej. I procedura ta jest absolutnie niezintegrowana, czasochłonna, w dodatku informacje o karcie przychodzą na różne adresy mailowe, o czym wspominałem wcześniej, wobec czego taki sposób realizacji polityki doładowań kart PK bez możliwości połączenia kont jest w moim odczuciu poniżej krytyki, a przez takie działania buduje się dodatkowo zły wizerunek miasta i wydaje mi się, że warto by nad tym się zastanowić. I ostatni wniosek, interpelacja w sprawie problemów wynikających z braku włączenia ulgi rodzinnej do systemu PK. Otóż rodziny wielodzietne zauważają problem, iż informacja o uldze nie jest włączona do systemu PK i poinformowano mnie, że informacje o uldze są dostępne tylko na kartce w punkcie na ulicy Matejki, przez co tylko tam można ją przedłużyć. Ponadto, gdy kończy się rodzinie ulga, pojawiają się problemy z zakupem biletu. Aby udowodnić, że ulga jeszcze przysługuje, należy zebrać wszystkie karty PK od wszystkich członków rodziny, legitymacje szkolne i studenckie i z nimi dopiero udać się do jedynego możliwego punktu przy ulicy Matejki, by dokonać formalności i przedłużyć ulgę. Rodziny w dodatku za każdym razem pytane są o numer ulgi, gdyż w przeciwnym razie ZTM ma dodatkowe zadanie w postaci szukania kartki z danymi o wszystkich członkach rodziny. Nie ukrywam, że te informacje wszystkie mnie bardzo zaskoczyły, ponieważ ulga powstała już 10 lat temu, a system PK tworzono ponad 5 lat temu. Wobec czego wydaje mi się, że priorytetem ZTM powinno być równe traktowanie wszystkich mieszkańców, którym przysługują jakiekolwiek ulgi. I w związku z powyższym uprzejmie proszę o weryfikację opisanego przeze mnie problemu i podjęcie działań zmierzających do naprawienia tego typu utrudnienia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Swoją interpelację przedstawi pani radna Ewa Jemielity. Bardzo proszę.
Chciałam tak, bo to zdjęcie jako przykład.
Będzie dźwięk?
Nie, dźwięku nie potrzeba. Dziękuję.
Zobaczymy, czy się jest.
Yes. Bardzo bym prosiła o uruchomienie zegara od nowa. To są praktycznie cztery interpelacje, ale w jednym punkcie, bo nie wiem, czy leci od zera, czy nie. Nie wiem, co tak pana przewodniczącego dziwi. Może ja jednak przejdę do pracy, a nie od reagowania na jakieś dziwne pytania. Chciałam poprosić ponownie prezydenta miasta Poznania, żeby zajął się problemem łamania prawa przez poruszające się na terenie Piątkowa samochody. Te apele mieszkańców zgłaszane i do Zarządu Dróg Miejskich, do Straży Miejskiej jednostkowo czasami są jakoś tam traktowane, ale to nie rozwiązuje problemu. Tutaj mamy przykłady graficzne. To jest skrzyżowanie księcia Mieszka I Kurpińskiego na wysokości osiedla Bolesława Śmiałego. Na przykład tutaj od pewnego czasu urządzono sobie tutaj parking, na który mieszkańcy wjeżdżają przez ścieżkę pieszo-rowerową i żeby zaparkować w tej części działki przejeżdżają przez ścieżkę nawet kilkadziesiąt metrów. Czym to grozi pieszym i rowerzystom, to chyba nie trzeba mówić. Drugi przykład, chodnik pomiędzy przystankiem PST Poznań Plaza a Centrum Handlowym. Pomimo zakazu zatrzymywania się bardzo dużych parkingów w sąsiedztwie centrum, kierowcy parkują na trawniku, do którego dojeżdżają też przez chodnik i przejście dla pieszych. Tam jest obniżony krawężnik, teren jest zniszczony, pozapadany, chodnik cały w błocie, a piesi muszą ustępować miejsca nadjeżdżającym autom. Kolejny przykład to ulica Kurpińskiego przed pawilonami handlowymi. Tutaj ruch samochodowy na chodniku jest największy. Pomiędzy ulicą Kurpińskiego a chodnikiem znajduje się nieoznaczony, utwardzony plac, parking. Nie jest on niestety oddzielony w żaden sposób od chodnika i nie posiada wyznaczonych miejsc do parkowania. No i kierowcy bardzo często jeżdżą tam jak chcą i też korzystają z chodnika. Tam już było wiele groźnych sytuacji, były już potrącenia pieszych na chodniku, no bo ktoś tam usilnie próbował jednak wjechać na miejsce do parkowania. Tu są przykłady parkowania wręcz na chodniku i przepędzania pieszych z chodnika poprzez pojazdy. Takie sytuacje są niedopuszczalne. Należałoby zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami i ukrócić po prostu takie działania kierowców. Kolejny przykład to alejka za pawilonami na osiedlu Bolesława Chrobrego. Jeszcze była niedawno oznaczona jako strefa zamieszkania. Teraz pozmieniano jakoś oznaczenia. Przykład, samochód straży pożarnej już nie może przejechać, bo samochody też blokują drogi przejazdowe, które powinny być drożne, między innymi dla służb ratunkowych. Inny przykład to krótki chodnik przy ulicy Tymienieckiego. To naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy ten chodnik nie jest zastawiony w pełni samochodami. To wszystko dzieje się na terenie całego osiedla Piątkowo. Bardzo duże natężenie ruchu pieszych, ale no niestety samochody wydają się opanowywać już chodniki. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, dlatego w imieniu mieszkańców proszę o podjęcie poważnych działań oraz informacje, jakie czynności zostały podjęte w ciągu ostatniego półrocza w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na osiedlu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz przystępujemy do zadawania pytań. Jako pierwszy pan radny Michał Grześ.
Jedno pytanie. Chodzi mi o to, czy w okolicach ulicy Mogileńskiej, Pobiedziskiej, Warszawska, czy stare tereny TASCO projektu, w ostatnim czasie starał się ktoś o budowę pawilonu handlowego z parkingiem typu Lidl albo Biedronka, bo rada osiedla nic na ten temat nie wie, a mieszkańcy twierdzą, że coś takiego ma powstać. Także chciałbym się dowiedzieć, powtarzam, Mogileńska, Pobiedziska, Warszawska, tereny TASCO projektu. Czy starał się ktoś tam w tym miejscu o budowę pawilonu handlowego z parkingiem? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański, przepraszam. Nie włączył się mikrofon. Proszę włączyć mikrofon. Jednocześnie nacisnęliśmy chyba, ponieważ ja nacisnąłem, bo nie było sygnału. Pan radny Artur Różański. Bardzo dziękuję. Proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, zwracam się do pana prezydenta Wodarskiego. Najpierw zacytuję fragment maila. MPU opracowuje założenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Mateckiego. Cały teren jest nieźle rozrysowany. Uwzględniono w większości nasze propozycje, to jest od mieszkańców. Tylko na działce naprzeciw nas, to jest numer 38/1, chodzi o naprzeciw osiedla Marysieńki. Rozrysowano blok 21 metrów, to jest 7 pięter. Rozmawiając z prezydentem Wodarskim, twierdził on, że nie może zmniejszyć tej wysokości, ponieważ wcześniejsze warunki zabudowy były wydawane na dużą gęstość zabudowy. Zmniejszenia gęstości zabudowy może dokonać tylko prezydent Jaśkowiak, jeśli dobrze uzasadnimy taką potrzebę. Na pytanie, co oznacza dobrze uzasadnić, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, tak mówią mieszkańcy. W związku z powyższym, panie prezydencie, mam 4 pytania, na 3 proszę odpowiedź na piśmie, na 1 prosiłbym odpowiedź dzisiaj. Po pierwsze, dlaczego prezydent Jaśkowiak miałby moc zmiany, a pan prezydent Wodarski, któremu podlega MPU, nie? Po drugie, co oznacza, że trzeba dobrze uzasadnić, żeby prezydent Jaśkowiak zmniejszył gęstość zabudowy, bo ja pod takim pojęciem byłbym w stanie zrozumieć bardzo dużo różnych nieciekawych rzeczy. Po trzecie, czy tak naprawdę ciężko zrozumieć, że umieszczenie 7-piętrowego bloku w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej jest po prostu niegodziwe i jest utrudnieniem życia? I na te pytania poproszę odpowiedź na piśmie, natomiast na czwarte, na które poproszę odpowiedź dzisiaj najlepiej niezwłocznie, czy zrobi pan coś w tej kwestii niezwłocznie, bo 25 stycznia są ostatnie konsultacje i najprawdopodobniej pod obrady Rady trafi plan właśnie z takim 21-metrowym blokiem naprzeciwko osiedla domków jednorodzinnych. Dziękuję.
Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy zakresu remontu infrastruktury tramwajowej w rejonie pętli Połapska. Zgodnie z harmonogramem prac na ten rok są zaplanowane prace w rejonie pętli Połapska, remonty szyn i trakcji. Natomiast mam także pytanie o możliwości remontu chodników, peronów czy wymiany wiat, ponieważ infrastruktura w rejonie tej pętli tramwajowej jest dosyć mocno zaniedbana. Tutaj pasażerowie muszą chodzić po krzywych chodnikach, po peronach, wsiadać do tramwaju. Warto także przy okazji wykonać te prace. I drugie zapytanie odnośnie słupów, które były wymieniane na ulicy Zacisze w ostatnim czasie na Jeżycach. Chodzi o słupy oświetleniowe. Mam pytanie, czy to jest oświetlenie Zarządu Dróg Miejskich czy spółki Enea. I no, są brzydkie betonowe słupy, które zostały ostatnio ustawione. Czy to jest jakby zgodne z jakimiś standardami estetyki, czy to powinny być jednak bardziej eleganckie te słupy nawiązujące do jakiegoś katalogu mebli miejskich?
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Miałem w sumie 3 pytania, ale jedno z nich w zasadzie jest takie samo jak kolegi. Tutaj chodzi o pętlę przy ulicy Połapskiej, o planowany zakres remontu i możliwość jego poszerzenia zakresu poza same tory i trakcje, więc po prostu proszę, że jeżeli będzie odpowiedź tutaj radnemu Wierzbickiemu udzielana, to również, żeby była dla mnie na piśmie. Natomiast 2 pozostałe pytania też proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze dotyczy skrzyżowania Roosevelta, Teatralka Dąbrowskiego. Mieszkańcy kamienicy na rogu Roosevelta, Dąbrowskiego zgłosili się z problemem takim, że od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy w tej kamienicy są odczuwalne drgania związane z przejeżdżającymi tramwajami, szczególnie tymi, które jadą prosto ulicą Roosevelta, ale nie tylko. Po remoncie, który już był kilka lat temu wykonany, sytuacja była dobra jak najbardziej, natomiast wygląda na to, że coś tam się albo zużyło, albo jakieś elementy się zdekapitalizowały tak, że od jakiegoś czasu ponownie te drgania się, które były też wcześniej, jeszcze przed remontem, pojawiły. Prośba o takie wszechstronne wyjaśnienie tej sprawy, sprawdzenie faktycznie jak z tej kamienicy, przede wszystkim na rogu Dąbrowskiego, Roosevelta, porozmawianie być może też z mieszkańcami, jak to wygląda, być może jeszcze jakieś gwarancyjne rzeczy tam się da zrobić, a jak nie, to jakaś ekspertyza, która wskaże, jak można ten problem rozwiązać. Proszę tutaj odpowiedź na piśmie. I druga kwestia dotyczy ulicy Umultowskiej. Poprosiłbym o przedstawienie, jakie są w najbliższym czasie planowane działania na tej ulicy, czy zostały wykonane projekty przebudowy, modernizacji tej ulicy. Mieszkańcy tutaj skarżą się na dość kiepski stan chodników, brak ścieżek rowerowych. Wiem, że tam jakieś działania były robione, zarówno jeśli chodzi o ten odcinek od Lechickiej do torów kolejowych, jak i później dalej. Wiem, że jeśli chodzi o ten odcinek przy kampusie, przy osiedlu Różany Potok, tam są pewne kontrowersje planistyczne dalej idące, ale prosiłbym w takim razie o przedstawienie całościowych planów, projektów wraz z harmonogramem realizacji dotyczących przede wszystkim tego odcinka Lechicka, powiedzmy Dzięgielowa czy Krygowskiego, jak się w tej chwili ta ulica nazywa, i też poproszę na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję. Mam pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, ile w tej chwili w Poznaniu jest miejsc parkingowych, tych współdzielonych dla carsharingu. Ja widziałem kilka. Mam wrażenie, że jest ich dużo, dużo więcej, ale chciałbym po prostu dowiedzieć, ile ich w tej chwili jest. Czy one są pilnowane, żeby tam parkowały samochody tylko te uprawnione, a nie zwykłe? I kiedy są planowane uruchomienie tych stacji ładujących te samochody, ponieważ zdaje się, że na razie ich nie ma. To jest takie jedno pytanie z kilkoma wątkami. A druga rzecz dotycząca biletomatów ZTM-u. One często nie działają, bądź nie działają niektóre ich funkcje, na przykład biletomat na Lechicka, Poznań Plaza od dłuższego czasu nie czyta kart PEKA, które chce się tam doładować. Ja to zgłaszałem kilkukrotnie do firmy, która się tym zajmuje, niestety bez rezultatu, w związku z czym miałbym prośbę, żeby ten biletomat tam naprawić. Natomiast pytanie ogólne, czy jest jakoś, czy ZTM widzi w systemie jakimś swoim awarię tych biletomatów? Czy to jest online aktualizowane, że dany biletomat jest nieczynny, czy jakaś funkcja w nim nie działa? Jeśli tak, to czy można by to na przykład upublicznić w jakiś sposób, typu w aplikacji jakiejś, czy na stronie internetowej, że biletomat na przykład na przystanku takim i takim nie działa, albo biletomat nie drukuje biletów papierowych, bo tych awarii jest coraz więcej takich drobnych. One jakby biletomat jako cały działa, natomiast nie działa jakaś jego konkretna funkcja, czy doładowanie kart PEKA, czy wydruk biletów papierowych. Myślę, że dla mieszkańców byłoby to spore ułatwienie, gdyby mogli w jakiś sposób online dowiedzieć się, że dany biletomat jest chwilowo dysfunkcyjny. Pytanie, czy jest to technicznie możliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Zbyszko Górny.
Na terenie Starołęki były dwie inwestycje, które miały być zrealizowane w roku ubiegłym. Pierwszą z nich ukończono wczoraj, to znaczy budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Głuszyna oraz Starołęcka. Dzisiaj na tym rondzie został przywrócony ruch. Mam pytanie, kiedy zostanie ukończona druga inwestycja, czyli budowa oświetlenia kładki na moście Dębińskim oraz dojść do niej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam jedno, w zasadzie dwa pytania. Odpowiedź proszę na piśmie. W związku z tym, że Komisja Kultury zgłosiła taką poprawkę do budżetu dotyczącą opracowania takiego dokumentacji projektowej i przeprowadzenia remontu baraku przy ulicy Opolskiej, ta poprawka została odrzucona po pierwsze przez prezydenta, a po drugie też przez większość Rady Miasta Poznania. Chciałbym poprosić pana prezydenta o ustosunkowanie się do tej inwestycji, czy widzi nadal jej sens, skoro taką poprawkę odrzucił, i poproszę jeszcze o odpowiedź na drugie pytanie. Prosiłbym o taką syntetyczną informację dotyczącą tych inwestycji budowy mieszkań komunalnych w rejonie ulicy Opolskiej. Na jakim etapie to wszystko się znajduje, jakie jeszcze prace są do wykonania, i taki chociaż bardzo ramowy harmonogram tych prac prosiłbym o przedstawienie. Dziękuję.
Dziękuję. Ja mam jedno pytanie. Dotyczy rzeczy, o której wspominałem już kilkakrotnie i pytałem, i co jakiś czas przypominam się. Mianowicie chodzi mi o pracę nad integracją informacji o zajętości parkingów mieszczących się zwłaszcza w Śródmieściu. Mówiliśmy o aplikacji, o przepływie informacji, o tym, żeby ułatwić życie zarówno kierowców, jak i w ten sposób oszczędzić też zanieczyszczenie miasta przez kierowców, którzy kręcą w kółko po mieście, szukając miejsca parkingowego. I proszę, żeby to była informacja na piśmie, ale prosiłbym też, żeby w niej znalazło się coś więcej niż informacja o tym, że prace trwają i postępują. Bo pół roku temu dostałem mniej więcej taką odpowiedź, więc bym chciał, żeby było bo to już najwyższy czas, żeby było coś więcej. Dziękuję. Pan radny Henryk Kania.
Panie prezydencie, szanowni radni, mieszkańcy osiedli Piątkowskich oraz wielu studentów jadących z Piątkowa w kierunku Rataj zwracają się z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania tramwaju linii 16. I stawiam takie pytanie, czy istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania tramwaju tej linii, czyli linii 16, szczególnie w godzinach szczytu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni mieszkańcy. Pozwalam sobie dzisiaj zabrać głos, ponieważ reprezentuję Stowarzyszenie Obrony Lokatorów Nasz Dom. To jest pierwsze w Polsce stowarzyszenie, które powstało na skutek czyszczenia kamienic, to znaczy przejmowania w sposób pozaprawny mienia Skarbu Państwa, mienia po prostu naszego wspólnego. Tak historycznie, ponieważ są osoby, które może o tym nie słyszały, ale pierwszą aferą taką była afera testamentowa. To jest ulica Staszica i tam jeszcze 5 innych kamienic w pozostałych częściach miasta. To był majątek pani Melanii Rozmarynowicz, która mieszkała na ulicy Staszica, sama zarządzała tymi nieruchomościami i umarła jako osoba samotna, przekazując miastu w spadku te 5 budynków. Oczywiście znaleźli się amatorzy, a mianowicie, i to jest tragedia, bo to był prokurator, sędzia Sądu Okręgowego i komendant wojewódzki policji. No więc mieliśmy znakomitych przeciwników, ale udało nam się udowodnić dzięki pomocy mieszkańców, ponieważ oni mieli rachunki z podpisami pani Melanii Rozmarynowicz, no i stwierdzono, że ten testament jest testamentem podrobionym. 8 lat dostał prokurator, siedział też komendant wojewódzki, no i pani sędzia Sądu Okręgowego również otarła się o areszt. Wszystkie kamienice i 5 milionów czy 6 milionów złotych wróciły do Skarbu Państwa. No tak historycznie. Kolejną kamienicą, którą...
Przepraszam bardzo, ale czas na zadanie pytania właśnie upłynął. Nie. Teraz zada pytanie pani Frankiewicz. Być może to jest wypowiedź do wolnych głosów i wniosków, bo zgodnie z regulaminem Rady Miasta czas na przedstawienie zapytania wynosi 2 minuty i musi się skończyć zadaniem pytania. To drugie 2 minuty, dobrze. Drugie 2 minuty. Ale proszę zakończyć pytaniem i kontrolować ten czas.
Proszę Państwa, mam pytanie, czy miasto Poznań wzięło udział w kasacji? Proces trwał od początku prawie 20 lat. W czwartek, teraz miniony czwartek, mieliśmy kasację w Sądzie Najwyższym. Za przeciwników mieliśmy pana Laskowskiego, byłego właśnie wtedy prezesa Sądu Okręgowego i 2 panów, no, tych tam nie rozpoznaję. No ale to jest skandalem, że osoba, która poprzednio przyzwalała na tego typu działania w kaliskim wymiarze sprawiedliwości, znalazła się. I co, proszę Państwa, po 20 latach stowarzyszenie zostało uznane, że nie mają prawa do kasacji obywatele i została kasacja odrzucona. Przecież to jest skandal na skandale. To co tu mają mieszkańcy powiedzieć? Facet przejął kamienicę za 200 milionów, sprzedał za 5, za 200 tysięcy, sprzedał za 5 milionów. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy miasto Poznań złożyło kasację, bo do końca było ze mną? Czy ja mam Mickiewicza 29? O to dokładnie chodzi. Ale przy okazji temu samemu panu, po tym samym spadkobiercy przekazaliście kamienicę na Zamkowej Róg, Stary Rynek. Tam był Związek Miast Polski. Ciekawa zbitka. I też proszę mi wyjaśnić, jak to się stało, że po przejęciu przez pana Hęcelskiego tam Związek Miast Polski miał swoją siedzibę. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są dwie rzeczy? Czy miasto brało udział w kasacji i w jaki sposób doszło do przekazania kamienicy Związkowi Miast Polskich, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem. Tak jest. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja mam dwa pytania, w związku z tym proszę o przyznanie czasu razy dwa. Oba pytania.
Każde jest osobno liczone.
Dobrze.
Po każdym pytaniu się zeruje.
Pierwsze pytanie, start. Mam pytanie o ulicę Umultowską, ten odcinek za przejazdem kolejowym, czyli odcinek nieutwardzony, bezpośrednio w sąsiedztwie budowanego zespołu szkolno-przedszkolnego. Mam pytanie, czy pan prezydent ma zamiar podjąć jakąś interwencję? Ulica jest permanentnie rozjeżdżana przez ciężkie, wielkogabaratowe samochody budujące szkołę. W związku z tym zawsze jej stan był dramatyczny, tego odcinka nieutwardzonego, a w tej chwili po prostu zagraża to bezpieczeństwu. I moje pytanie właśnie ponawiam, czy jakaś interwencja jest przewidziana, bo budowa szkoły jeszcze potrwa, a w tej chwili myślę, że wystąpią roszczenia w związku z uszkodzeniami nie tylko ciała, ale i pojazdów mechanicznych. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy również ulicy Umultowskiej, ale z kolei odcinka przed przejazdem kolejowym, czyli odcinka wyasfaltowanego przy osiedlach Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego. Chodzi o to, że ta ulica wymaga pilnej rewitalizacji. Również brakuje tam chodników, częściowo pobocza, ścieżek rowerowych. Czy władze miasta przewidują i w jakim okresie czasu przewidują rewitalizację tej ulicy i jakiekolwiek inwestycje w ciągu ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Lechickiej do przejazdu kolejowego? Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Kapuściński jeszcze się zgłosił.
Ja dowolny głos przenoszę.
Dobrze. Czyli nie i pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam pytanie dotyczące monitoringu smogu w Poznaniu. Jaki jest prowadzony monitoring jakości czy stanu powietrza? To było pierwsze pytanie. W jakich punktach, w jakich lokalizacjach znajduje się ten te punkty, które monitorują, jeżeli to gdzie? Trzecie pytanie, w których obszarach miasta ten problem jest bardziej nasilony? Czwarte pytanie, jak wygląda sytuacja Starego Miasta, Śródmieścia, zwłaszcza Starego Miasta w stosunku do innych obszarów pod tym względem, pod względem smogu? Pytam o to dlatego między innymi, że od lat 90. na terenie Starego Miasta prowadzona była taka szeroko zakrojona wymiana kotłów węglowych na inne źródła energii, na czyste źródła energii. I chciałam się dowiedzieć, jaki to dało efekt, czy to daje efekt w postaci innych wskaźników niż w innych obszarach. No i szóste pytanie z tym wszystkim związane, gdzie ten problem jest poważniejszy w Poznaniu, w których obszarach i co jest tego przyczyną? Czyli co się składa przede wszystkim na smog w Poznaniu? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, jedno pytanie, kwestia rynku przy ulicy Urbanowskiej. Informacje, które są pokazywane mediom, są takie, że proszę spokojnie żyć i jeszcze go nie likwidujemy. Moje pytanie jest inne, nie czy ma być likwidowany niedługo, tylko jakie działania miasto zamierza podjąć, aby ten ryneczek ożywić? Ja rozumiem, że dla spółki targowiska to nie jest źródło dochodu, wręcz raczej miejsce, gdzie dzisiaj można dokładać, ale po to założyliśmy, że główne targowiska miejskie będą pod miejską spółką, a nie pod komercyjnymi spółkami, właśnie zakładając, że mieszkańcom czasami potrzeba tych miejsc handlu i niekoniecznie musimy patrzeć tylko na poziom dochodowości tych targowisk. To targowisko rzeczywiście dla wielu społeczności jest ważne i faktycznie obumiera, ale jednocześnie nie widać tam zaangażowania spółki miejskiej. W związku z tym moje pytanie jest trochę dalej idące. Czy i jakie działania miejska spółka, która targowiskiem zarządza, zamierza podjąć, aby ten ryneczek ożywić? Czy można kwestię taką uzyskać ustnie teraz wstępnie, a może rozszerzyć potem pisemnie, na jakie działania mogą mieszkańcy liczyć, bo zakładam, że informacje o likwidacji są przesadzone, ale co będzie się tam działo, jakie działania będą podjęte przez miasto, aby to ożywić. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Artur Żeński zapytanie, tak? Z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę.
Proszę o przedłużenie czasu procedowania tego punktu do momentu, do którego pan prezydent będzie mógł odpowiedzieć przynajmniej częściowo na te pytania, na które jest możliwość odpowiedzi ustnej i na które była prośba ustna. W tym zakresie. Tylko
jak
na
długo, panie prezydencie,
pytania.
Można się spodziewać, ten czas będzie potrzebny? To tak zrobimy. Pan prezydent Wiśniewski, rozumiem, prowadzi ten punkt, tak? Tak, czyli zamykam punkt, jeśli pan Różański zgodzi się zrobić to bez głosowania żadnego. Tak. 33 punkt zamykam, 34 odpowiedź na zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie.